świątecznym wszystkim cudownym was dzisiaj zobaczyć. Ja od kilkunastu lat mam przyjemność służyć jako starszy pastor w Kościele Chrystus Królem. Właśnie sobie dzisiaj zdałem sprawę z tego, że za 20 lat, za rok kończymy 20 lat w tym mieście. Duża radość. W 2017 roku spotkałem studenta, który był ateistą. To było podczas mojego wyjazdu na Islandię, do Reykjaviku. Tam mieliśmy z doktorem Ricem Brooksem i z przyjaciółmi ewangelizację. Robiliśmy wykład pod tytułem Bóg mi umarł. I on po tym wykładzie podszedł do mnie i zadał mi bardzo ciekawe pytanie. Ateista. Zapytał się, dlaczego Jezus na krzyżu zawołał: Boże mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? To było dla niego niezrozumiałe, jak ktoś, kogo chrześcijanie wielbią jako Boga, miał taką chwilę słabości i wygląda na to, że sam Bóg go odrzucił. I krzyż jest bardzo często niezrozumiały, krzyż jest nieintuicyjny i ten ateista dobrze to wyczuł. Zadał właściwe pytanie. Jakbyśmy spojrzeli na innych założycieli wielkich religii, kiedy czytamy zapisy tego, jak oni umierali, to zawsze się działo w dobrym stylu. Budda umierając wygłaszał piękną, mądrą przemowę, ostatnie mądrości dla swoich uczniów, Konfucjusz to samo, Mahomet na pięknym koniu odleciał do nieba, a nasz Pan Jezus w jednej z ostatnich chwil swojego życia nie powiedział, wrzasnął, krzyknął, umierając na krzyżu: Boże mój Boże, dlaczego mnie zostawiłeś? Potem mieliśmy bardzo fajną rozmowę. Tłumaczyłem mu, że Jezus cytował na krzyżu Psalm 22. Opowiedziałem mu o tym, jak w jaki sposób to, co się wydarzyło na krzyżu, było spełnieniem proroctwa z 53 rozdziału Księgi Izajasza. Ale tak jak wspomniałem, krzyż nie jest intuicyjny i tekst, który dzisiaj spojrzymy, nam o tym mówi. Także jakbyście razem ze mną otworzyli Ewangelię według Łukasza. Przeczytamy fragment z 23 rozdziału, wersety od 32 aż do 49. Ja będę czytał z współcześnionej Biblii Gdańskiej. Wydaje mi się, że będziemy mieć też tekst na ekranie. Skupmy swoje myśli, dobrze? Prowadzono też dwóch innych złoczyńców, aby razem z nim zostali straceni. A gdy przyszli na miejsce zwane miejscem czaszki, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. Wtedy Jezus powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem podzielili jego szaty i rzucali w nie losy. A lud stał i przypatrywał się. I wraz z przełożonymi naśmiewał się z niego, mówiąc: innych ratował, niech ratuje samego siebie, jeśli on jest Chrystusem, wybranym Boga. Naśmiewali się z niego również żołnierze, podchodząc i podając mu pocet. I mówili: jeśli ty jesteś królem Żydów, ratuj samego siebie. Był też nad nim napis sporządzony w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król Żydów. A jeden z tych złoczyńców, którzy z nim wisieli, urągał mu: jeśli ty jesteś Chrystusem, ratuj siebie i nas. Lecz drugi odezwał się, gromiąc go słowami: i ty się Boga nie boisz, chociaż ponosisz tę samą karę. My, doprawdy, sprawiedliwie, bo odbieramy należną zapłatę za nasze uczynki, ale on nic złego nie zrobił. I powiedział do Jezusa: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. A Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. A było około godziny 6:00 i ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny 9:00. I zaćmiło się słońce, a zasłona świątyni rozerwała się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha. Gdy to powiedział, skonał. A setnik, widząc, co się działo, chwalił Boga, mówiąc: Istotnie, to był sprawiedliwy człowiek. Także i wszyscy ludzie, którzy zeszli się na to widowisko, gdy zobaczyli, co się stało, bili się w piersi i zawracali. Wszyscy zaś jego znajomi stali z daleka, przypatrując się temu, również kobiety, które przyszły za nim z Galilei. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za Twoje słowo. Pozwólcie na kilka uwag wstępnych, jeżeli chodzi o ten tekst. Nasz Pan Jezus został ukrzyżowany prawdopodobnie około godziny 9 rano. Wisiał na krzyżu do około 15, o 12 zapadła ciemność, która trwała 3 godziny. W tym czasie Jezus 7 razy przemówił. Mówił na przykład: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Mówił do jednego ze złoczyńców: dziś będziesz ze mną w raju. Do Jana powiedział i do Marii: kobieto, oto twój syn. Potem zapadła ciemność, przez 3 godziny Jezus nie mówił nic. I na koniec mówił: Boże, dlaczego mnie opuściłeś? O tym pisze Mateusz. Potem mówił: jestem spragniony. Potem powiedział: wykonało się. I na końcu westchnął: Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego ducha. Łukasz w swojej relacji, którą właśnie czytaliśmy, umieszcza 3 z tych 7 wypowiedzi. I bardzo bym Was prosił, żebyście spojrzeli dzisiaj ze mną szczególnie na rozmowę Pana Jezusa z tymi złoczyńcami. Byli ukrzyżowani, jak Łukasz pisze, po obu stronach, po lewej, po prawej Jezusa. Jeden drwi z Jezusa, drugi pokutuje, nawraca się. Prawdopodobnie byli winni czegoś więcej niż tylko złodziejstwo. Za kradzieże nie krzyżowano nikogo. Prawdopodobnie w skład ich uczynków wchodziły rozboje, morderstwa. Dlatego zawiszli tego dnia na krzyżu. I kiedy spojrzymy na ten tekst, spróbuję nam pokazać dzisiaj 3 rzeczy. Po pierwsze, ten tekst nam pokazuje chrześcijańską wizję wieczności. Po drugie, zobaczymy, w jaki sposób łatwo przegapić sens krzyża, jak trudny on jest do uchwycenia. I na końcu spróbuję nam pokazać, w jaki sposób zastosować prawdę krzyża do swojego własnego życia. Jesteście gotowi? Kiedy Jezus mówi do tak zwanego dobrego łotra: jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. W greckim czytamy to słowo paradeiso. To słowo występuje w Nowym Testamencie tylko 3 razy. Pisze o nim tutaj Łukasz, pisze o nim apostoł Paweł w liście do Koryntian i występuje też u apostoła Jana w Księdze Objawienia, tak zwanej Apokalipsie. Natomiast to słowo jest używane często w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu w tak zwanej Septuagincie i ono zawsze oznacza Eden, raj. Ogród, który Pan Bóg stworzył, w którym umieścił pierwszych ludzi. Więc kiedy Pan Jezus mówi, że dzisiaj będziesz ze mną w raju, to nam daje jeden z tych takich malutkich wejrzeń w to, co Biblia nam maluje jako szerszy krajobraz, wizję, jaką chrześcijaństwo ma dla życia wiecznego. Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? I oczywiście chrześcijaństwo nie jest w tym unikalne od innych religii. Wszystkie religie, nawet wszystkie filozofie próbują się zająć problemem śmierci, jak w świetle tego, że umieramy, żyć dobrze. Dlatego, że człowiek się nie może pogodzić z tym, że umieramy i to jest koniec, że nic potem nie ma. Jest taki francuski filozof Luc Ferry, napisał świetną książkę pod tytułem Krótka historia myśli. Luc Ferry nie jest chrześcijaninem, określa się jako agnostyk. I on mówi, że filozofia powstała po to, żeby poradzić sobie z problemem śmierci. Czyli wszyscy umieramy. Człowiek jako jedyny najprawdopodobniej na całej planecie zdaje sobie sprawę z tego, że umrze. Jak w tej świadomości żyć? Co zrobić ze swoim życiem? Więc słowami Luca Ferry, filozofia to jest nic innego niż tylko próba szukania zbawienia bez Boga. To są jego własne słowa. Kiedy spojrzymy na inne religie, widzimy, że one też proponują jakąś formę zbawienia. Wizja chrześcijańska jest dosyć unikalna. W tym fragmencie widzimy, że ona zaczyna się dla każdego człowieka tuż po śmierci. Kiedy Jezus mówi: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, jeszcze dziś, kiedy twoje serce zabije po raz ostatni, będziesz w innym miejscu, coś się z tobą będzie działo, będziesz tam ze mną, będziesz tego świadomy, nie utracisz swojej świadomości. Nie ma anihilacji, nie ma zniszczenia, nie masz snu, nie ma czekania. Jest ciąg dalszy. W innych miejscach w Nowym Testamencie widzimy też u Łukasza na przykład, gdzie Łukasz pokazuje historię biedaka, który ląduje na tak zwanym łonie Abrahama, a bogaty, który się nad nim pastwił, ląduje w innym miejscu, to jest greckie słowo Hades. Widzą się nawzajem, nie są w stanie się skomunikować z żywymi. Ten bogaty cierpi, a ten, który był biedny za życia, czeka na zmartwychwstanie i jest w miejscu, które jest przyjemne. Bardzo możliwe, że to jest dokładnie to miejsce, o którym mówi Jezus. Raj to jest spekulacja, ale całkiem prawdopodobna. Natomiast, kiedy spojrzymy na szerszy krajobraz wieczności, który nam pokazuje Biblia, widzimy, że raj, o którym mówi Jezus, to łono Abrahama, jest tylko stacją przesiadkową. W chrześcijaństwie zbawienie jest o tyle unikalne, że obejmuje nie tylko naszą duszę, nie tylko naszą świadomość, obejmuje nasze ciało. Mało tego, on obejmuje całą resztę stworzenia. Biblia nam mówi, że będzie nowe niebo, nowa ziemia i całe stworzenie, które wzdycha, oczekując tego zbawienia, doczeka się. Pan Bóg nie porzucił swojego planu, nie ma planu B. To, co stało się na początku, Pan Bóg doprowadzi, że to, co było na początku, będzie wykonane. Tam biegniemy. To jest nasza obietnica. To jest nasza nadzieja, że nic tutaj, co jest dobre, nie zginie, będzie zachowane. I żadna inna religia nie ma takiej holistycznej, komplementarnej wersji zbawienia i wieczności. Stąd, kiedy chrześcijanie mówią, że tylko Jezus jest drogą do zbawienia, nie jest to wyrażenie o charakterze aroganckim ani ekskluzywnym. Po prostu żadna inna religia nie proponuje tak szerokiego zakresu zbawienia, który obejmuje wszystkie aspekty rzeczywistości. Stąd możemy powiedzieć, że takie zbawienie jest tylko w Jezusie. Żadna inna religia o czymś takim nie mówi. W centrum tego zbawienia jest krzyż. Drzewo śmierci, które otwiera nam dostęp do drzewa życia, które straciliśmy w Edenie przez Adama i Ewę. Łatwo jest przegapić tą nowinę, jaką niesie krzyż. I chciałem wam pokazać, dlaczego to jest łatwe do przegapienia. Krzyż w ogóle nie zgadza się z intuicjami naszego serca. Jakbyśmy spojrzeli na tego łotra, który drwi z Jezusa, on nie jest jedyny. Czytamy, że lud drwił, przełożeni drwili, żołnierze drwili, drwił również ten złoczyńca. Czyli mamy tych dwóch. Jest pytanie, dlaczego ten się zachowuje tak, a ten się zachowuje tak. Co oni zobaczyli, albo czego ten nie widział, a co ten zobaczył, że ten drwi, a ten się nawraca. I fascynujące jest, że ten drugi się nawraca, bo jestem w stanie zrozumieć tego pierwszego. Dlatego, że sprzeciwienie się temu, pójście pod prąd temu, co robią wszyscy dookoła, nigdy nie jest proste. Więc pierwszą rzeczą, która nam utrudnia zrozumienie krzyża, jest pójście pod prąd kulturze i narracji, która nas otacza. Nigdy nie było kultury, która by w pełni doceniała krzyż. Krzyż dla współczesnych krzyżowi, dla Greków, był głupotą. Dlatego, że drogą do zbawienia była edukacja, opanowywanie swojego ciała. I sposobem na wieczność było sprawienie, że twoje imię będzie trwało wiecznie. Chwała, która po tobie pozostawała, była formą wieczności i nieśmiertelności. Dla Żydów krzyż był hańbą, był zgorszeniem. Był manifestacją hańby i słabości, podczas gdy ich Bóg, którego wielbili, był Bogiem mocy. Sławił się tym w historii Izraela, że swoją prawicą ciągle pokazywał, że jest Bogiem, który panuje nad wszystkim. Dzisiaj mamy podobnie. Ci z nas, którzy by się określili jako, załóżmy, bardziej, z braku lepszych słów, konserwatywni, bardziej na prawo, światopoglądowo, powiemy, okej, no rozumiem grzech, o którym mówi krzyż, dlatego, że trzeba być moralnym, za brak moralności trzeba zapłacić, krzyż to pokazuje, rozumiem, ale zbawienie z łaski to jest niebezpieczna myśl. Dlatego, że na życie wieczne trzeba sobie zasłużyć dobrymi uczynkami. Jeżeli będziesz mówił ludziom, że zbawienie jest za darmo, oszukujesz ich. Do czego ty prowadzisz? Będziesz sprawiał, że nie będzie żadnej moralności w społeczeństwie. To jest niebezpieczne. Ci z nas, którzy są może bardziej, znowu z braku lepszych słów, na lewo, liberalnie, światopoglądowo, powiedzą, no tak, łaskę krzyża to ja rozumiem, no bo Bóg, jeżeli w ogóle istnieje, to na pewno jest kochający, miłosierny, na pewno chce mnie takim, jakim jest, nie potrzebuje ode mnie żadnych zmian. A to całe gadanie o grzechu? To jest niebezpieczne. W ludziach trzeba szukać tego, co jest dobre. To z nich wyciągać, a nie jakieś wsteczne i opresyjne gadanie o tym, że jakiś grzech im grozi i czeka ich piekło, jeżeli będą zbawieni. Nie było jeszcze nigdy kultury, która by w pełni doceniała krzyż takim, jakim on jest, wszystko, co w sobie zawiera, karę za grzech, gniew Boga i Boże miłosierdzie i miłość i łaskę za darmo. I ten zły łotr idzie razem z tłumem. Drwi. Śmieje się. Tertulian, który był teologiem z północnej Afryki z II wieku, napisał podobno, nie byłem w stanie znaleźć źródła, ale dużo ludzi to powtarza w kazaniach, więc możliwe, że to jest tylko legenda. Ale powiedział, że tak samo jak po obu stronach krzyża byli ukrzyżowani złoczyńcy, tak samo Ewangelia jest zawsze zagrożona przez dwa główne błędy. Jednym z nich jest tak zwany legalizm, gdzie opieramy swoją ufność w zbawienie w naszych uczynkach i w tym, że przestrzegamy prawa wystarczająco dobrze. A po drugiej stronie jest druga kolejna, którą jest tak zwane bezprawie, antynomianizm, czyli Bóg zapłacił za wszystko, kula i dusza, żyjmy jak chcemy, w końcu Bóg jest miłosierny. Nie? I to jest pierwsza przeszkoda. Drugą przeszkodą, żeby zrozumieć krzyż i powodem, że łatwo przegapić sens krzyża, jest nasza natura. Widzicie, co ten łotr mówi? On stawia przed Panem Jezusem mały teścik. Mówi, jeżeli Ty jesteś rzeczywiście Chrystusem, tym namaszczonym, tym obiecanym, no to słuchaj, ja jestem gotowy iść za Tobą. Naprawdę. Jestem gotowy zgiąć kolano, uznać Cię moim królem, Panem, Mesjaszem, ale najpierw Ty mi musisz pokazać, że rzeczywiście Nim jesteś. Słuchaj, złazimy z krzyża. Ty i ja za Tobą, jak to mi pokażesz, że potrafisz to zrobić, jesteś moim Panem, idziemy, staję się chrześcijaninem. Tylko, że to nie jest przesłanie krzyża. I taki Bóg byłby nam po nic, gdyby Bóg tak się zachowywał. Bo Bóg jest nie tylko wszechmocny, my chcemy takiego Boga, który myśli tak jak my, tylko potrafi troszeczkę więcej. Po to, żeby kiedy nam nie wystarcza na nasze własne pomysły, żeby mieć takiego Boga gdzieś tam na podorędziu. A Panie Boże, nie udaje mi się teraz, więc pomóż. Albo jak się wpakujemy w jakieś kłopoty, z których sami nie potrafimy wyjść, Panie Boże, przyjdź. Ale zawsze oczekujemy, że to będzie po naszemu, w naszym tempie, według naszego pomysłu. Prawdopodobnie nie jestem jedynym dzisiaj na sali, który przynajmniej raz w życiu podobnie do Pana Boga westchnął w chwili potrzeby. Panie Boże, jeżeli teraz w tym momencie zrobisz to i to, to ja Ci obiecuję, że od dzisiaj ja już na zawsze, na zabój będę szedł za Tobą. Tylko taki Bóg, który działa według naszych pomysłów, nie jest Bogiem. Jest wymysłem naszych wyobrażeń. A my potrzebujemy Boga, który jest nie tylko potężniejszy od nas, ale mądrzejszy od nas. Który jest wszechwiedzący. W związku z tym to, co On będzie robił, tempo, w jakim to będzie robił, sposób, jaki będzie używał, bardzo często będą kompletnie odległe od naszych pomysłów. Ale skoro jest Bogiem, to taki powinien być. Jeżeli się w niczym od nas nie różni, tylko tym, że potrafi więcej, nie jest Bogiem i nie warto Mu oddawać chwały. Ale jest też ten drugi złoczyńca. I on się zachowuje inaczej i ten drugi pokazuje nam sens krzyża. Więc pomówiliśmy sobie o wizji na wieczność, jaką prezentuje chrześcijaństwo. Powiedzieliśmy sobie o dwóch głównych przeszkodach, które nam przeszkadzają zobaczyć sens krzyża, a teraz zobaczmy, jaki jest ten sens krzyża. Jezus mówi do niego jeszcze dzisiaj, będziesz ze mną w raju. Co zrobił takiego ten złoczyńca, że Jezus powiedział do niego takie słowa? Zwróćcie uwagę, jak nielogiczne jest to, co mówi ten złoczyńca. Najpierw mówi, ty jesteś sprawiedliwy, więc nie zasługujesz. Ja zasługuję. Dlatego przyjmij mnie. Gdyby powiedział, ja zasługuję na to, co się teraz dzieje ze mną, to logicznym ciągiem dalszym tego zdania byłoby, w takim razie to już jest czas, żeby się pogodzić i nic dziwnego, że nie chcesz mieć ze mną nic wspólnego. Albo gdyby powiedział, ja tu wiszę niewinnie. Jestem niewinny, jak wszyscy w tym więzieniu. W związku z tym, że jestem niewinny, to przyjmij mnie do siebie, może chociaż po śmierci zaznam trochę sprawiedliwości. A patrzcie, co on mówi. Mówi, jestem winien, przyjmij mnie. Widzicie, jakie to jest nielogiczne? Jedno z drugiego w ogóle nie wynika. Dlatego otrzymuję łaskę. Dlatego, że łaska to jest coś, na co nie zasługujemy. Uzyskuję tą łaskę nie dlatego, że zasłużył. On coś wiedział o Jezusie, ten nawracający się złoczyńca. Powiedział, jesteś sprawiedliwy. Kto wie, może nie tylko słyszał o Jezusie, może nawet przez chwilę chodził za nim. Może nawet częstował się tym wielkim lunchem, kiedy Jezus rozmnożył chleb i ryby. Może słuchał najlepszego kazania na świecie, kiedy Jezus mówił kazanie na górze. Może nawet słyszał, obserwował, kiedy Jezus uzdrawiał ludzi. Nic z tego, co słyszał, widział, nie sprawiło, żeby poszedł za nim. I wisiał teraz po jednej ze stron Jezusa. Ale w końcu dotarło do niego. Widząc Mesjasza, który umiera, zobaczył coś, Pan Bóg dał mu łaskę, otworzyły się jego oczy, powiedział, nie zasługuję. To, co się dzieje ze mną, jest sprawiedliwe, ale przyjmij mnie. Zrobił to z pokorą. Świadom swojego bankructwa duchowego, moralnego, przychodzi do Jezusa, uznając Go królem i Panem. Dlatego, myślę, bardzo często wyrzutkom społecznym i ludziom z marginesu łatwiej jest przyjąć Ewangelię, bo łatwiej im jest sobie zdać sprawę ze swojego bankructwa i z tego, jak bardzo nie mogą, nie potrafią, nie dostają, nie są w stanie dobiec, dosięgnąć, nie stać ich. Słyszą to przez całe życie, doświadczają tego. Ludzie tacy jak ja, wykształceni, MGR przed nazwiskiem, przedstawiciel średniej klasy, mamy bardzo często bardzo silną wiarę w ułudę tego, że my sami jesteśmy w stanie swoimi uczynkami przed Panem Bogiem zasłużyć, zrobić na Nim wrażenie. Zapominamy standard, jakim Pan Bóg się posługuje. Często myślimy, no może Matką Teresą to ja nie jestem, ale Hitlerem też nie. Więc na pewno Pan Bóg znajdzie dla mnie miejsce. Kurczowo się tego trzymamy, ale z drugiej strony widzimy, że nie tylko biedni, nie tylko przestępcy z marginesu przyjmują Ewangelię. Na koniec tego fragmentu widzimy, że dowódca żołnierzy też ją przyjmuje, nawraca się, oddaje chwałę Bogu. A chwilę później, jak w domu doczytacie, macie Józefa z Arymatei, który był członkiem establishmentu, był bogatym człowiekiem i bardzo głęboko uwierzył w Jezusa. Ale za każdym razem przyjęcie Ewangelii, zobaczenie sedna krzyża, stanięcie z pokorą, powiedzenie Panu Bogu, nie zasługuje, przyjmij mnie, jest cudem. Nikt tak nie myśli. To się nie bierze samo z człowieka, ani z jego logicznego myślenia. Dlatego często mówimy w naszych kręgach, że największym cudem jest nawrócenie się człowieka. Nie ma większego cudu. Więc dlaczego Jezus mógł coś takiego powiedzieć do tego człowieka? Dlaczego mógł powiedzieć, dzisiaj będziesz ze mną w raju? I ten tekst nam daje dwa tropy. Pierwszy to jest ciemność zapadająca, a drugi to jest rozdarta zasłona. Za każdym razem w proroctwach w Starym Testamencie, kiedy jest zapowiadany dzień, w którym przyjdzie ciemność na ziemię, ta ciemność zawsze się wiąże z tym, że to jest dzień zemsty, pomsty, gniewu Boga. Joel pisze, słońce zmieni się w ciemność, zanim nadejdzie wielki, straszny dzień wiekuistego. Amos pisze, w ów dzień stanie się, mówi Pan wiekuisty, że każe słońcu zajść w południe i w jasny dzień przeprowadzę na ziemię ciemność. Sofoniasz, ten dzień będzie dniem gniewu, dniem niedoli, ucisku, dniem grozy i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i mgły. Tego jest więcej. Ta ciemność reprezentuje Boży gniew, który ma przyjść. Tego dnia, w Wielki Piątek, wiele lat temu, ta ciemność przyszła. Spadła nie na nas, ale na Jezusa. Żeby wszyscy, którzy są w Nim ukryci, mogli być bezpieczni. Zasłona, o której czytamy, to nie jest zasłona w pokoju kapłana, która się rozdarła, wielkie halo, tylko to jest ta część świątyni, która oddzielała miejsce najświętsze, centralne w świątyni, w którym była przebłagania, na którą raz do roku wylewało się krew baranka, żeby przebłagać za grzechy całego narodu. Tam się wchodziło raz do roku. Od tego zależał byt, los całego Izraela. Rozdarła się. Nagle coś, co było zasłonięte przez lata, gdzie wolno było wejść tylko arcykapłanowi po szczegółowych przygotowaniach, nagle jest rozdarte. Stoi otworem. to pokazuje, jakby Pan Bóg chciał wszystkim powiedzieć, przez to, co robi mój syn dla was, od tego momentu wszyscy mają otwarty dostęp do mnie. Niepotrzebne są rytuały, niepotrzebni są kapłani, niepotrzebne są wszystkie płotki, przez które trzeba było przeskakiwać. Wykonało się. Każdy może przyjść. Jeżeli przyjdzie w pokorze, jeżeli przyjdzie uznając, że zasługuje na ciemność i na gniew, wtedy to, na co on zasługuje, jest przypisywane Jezusowi, a to, na co Jezus zasłużył swoim wiernym, sprawiedliwym życiem, będzie przypisane tobie. Na tym polega Ewangelia. A dobre uczynki, dobre życie są potem rezultatem i owocem tego, co Pan Bóg dla nas zrobił. Łukasz tak pisze swoją Ewangelię, że kiedy dochodzi do tego momentu, bardzo precyzyjnie wymienia różne reakcje różnych ludzi na krzyż. Jakby chciał pokazać, że krzyż wymaga reakcji. Nie tylko ludzi wtedy, ale nas dzisiaj też. Wobec tego krzyża trzeba się jakoś opowiedzieć. Nie można być obojętnym. Wszyscy wokół tego krzyża w jakiś sposób zareagowali. Drwiąc, nawracając się, oddając Bogu chwałę, albo odchodząc do domu przerażeni, bijąc się w piersi, ale wracając i nic nie zmieniając. Kiedy patrzyłem w ten tekst przez ostatnie tygodnie, pomyślałem sobie, to jest fascynująca scena. Bo kiedy Jezus mówi coś do tego nawracającego się łotra, najprawdopodobniej ze względu na to, że miał mało sił, wszyscy z was, którzy wiedzą, na czym polegało ukrzyżowanie, wiecie, że to nie jest miejsce na pogaduszki, prawdopodobnie odwrócił się do tego łotra. Więc w pewnym momencie była sytuacja, kiedy ten, który podszedł do Jezusa z pokorą, zobaczył jego twarz, a ten, który z niego drwił, zobaczył tu jego głowę. Dla każdego z nas, czy chcemy o tym myśleć, czy nie, przyjdzie moment, kiedy nasze serce wybije rytm po raz ostatni. I każdy z nas, według Biblii, spotka się z Jezusem. Zależnie od naszej reakcji na krzyż, jedni z nas zobaczą twarz Jezusa i usłyszymy: wejdź do mojej szczęśliwości, dobry, wierny sługo. A inni zobaczą tył głowy Jezusa i usłyszą: nie znam cię, odejdź ode mnie. Więc chciałbym dzisiaj zakończyć modlitwą. Po pierwsze, jeżeli jesteś w Jezusie, jeżeli jesteś nawrócony, nowonarodzony, uczyniłeś Go centrum swojego życia, swoim Królem i Panem, to mam dla ciebie po pierwsze dobrą nowinę, nieważne przez co byś przechodził, przez jakie cierpienie i ucisk, zawsze masz dostęp do Jego twarzy. Po drugie, ci z was, którzy może nie jesteście nawróceni, albo sprawdzacie chrześcijaństwo, przyglądacie się z ciekawością, zaintrygowaniem z zewnątrz, chciałbym się o was pomodlić dzisiaj. Jeżeli macie swoje programy, tam znajdziecie modlitwę. Nazwałem ją w tym programie modlitwa dla tych, którzy szukają prawdy. Więc ten program możesz wziąć do domu, ale chciałem tę modlitwę przeczytać. Panie Jezu, twierdzisz, że jesteś drogą, prawdą i życiem. Rozważam, czy zacząć podążać za Tobą. Pomóż mi, abym nie uległ strachowi przed oceną, jaka z tego wynika. Jeśli Twoje twierdzenia są prawdą, proszę, prowadź mnie. Ucz mnie tak, abym mógł zrozumieć, kim jesteś. Daj mi zrozumienie, które jest spójne, przekonujące i prowadzi do życia, jakie obiecałeś. A może są wśród nas dzisiaj tacy, którzy, gdy mówię te słowa, pokazuję krzyż tak, jak potrafię. Czuję, że Pan Bóg Cię pociąga w Twoim sercu. Może podjąłeś decyzję, żeby iść, ale zostawiłeś krzyż. Siedzisz dzisiaj gdzieś na płocie. Nie możesz się zdecydować. Czy drwić z tego krzyża, czy go ignorować, czy może w pełni mu się oddać. Jeżeli to jesteś Ty, to chciałbym, żebyś dzisiaj spojrzał na drugą modlitwę. Na modlitwę wiary. Ona brzmi tak. Panie Jezu Chryste, przyznaję, że jestem słabszy i bardziej grzeszny, niż miałem kiedykolwiek odwagę przyznać. Ale dzięki Tobie jestem kochany i akceptowany bardziej niż kiedykolwiek miałem na to nadzieję. Dziękuję, że zapłaciłeś na krzyżu mój dług, biorąc na siebie to, na co ja zasłużyłem. Dajesz mi pełne przebaczenie. Wiem, że powstałeś z martwych. Dlatego odwracam się od moich grzechów i wyznaję, że jesteś moim Panem i Zbawicielem. Gdybyś zechciał się dzisiaj tą modlitwą pomodlić, to bardzo Cię proszę podejść do jednego z pastorów, który będziesz widział potem na scenie. Daj nam znać, z przyjemnością powiemy, co możesz zrobić dalej, żeby założyć silny fundament swojego nowego życia z Jezusem i Jego krzyżem w centrum swojego życia. Teraz pozwólcie, że pomodlę się nas wszystkich i za chwilkę zaproszę pastora Jurka, żeby nas przygotował do celebracji stołu Pańskiego. Kochany Tato, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci, że ono jest żywe. Proszę Ci, Duchu Święty, żeby to, co dzisiaj było mówione i czytane, żebyś to ożywiał w naszych sercach i umysłach. Dziękuję Ci, że to, co jest nam należne, Twoja odwrócona twarz od nas, ciemność i Twój gniew spadły w całości na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, że Jego sprawiedliwe, wierne, piękne życie i wszelkie błogosławieństwa, jakie z Niego wynikają, wszelkie nagrody, przypadają nam, jako Twoim adoptowanym dzieciom. Bardzo Cię proszę, żebyś dzisiaj odnowił tą dobrą nowinę w naszych sercach. Przebudzaj nas. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Bardzo Wam dziękuję.